Dzień dobry. Czerwony przycisk subskrybuj. Proszę bardzo, wszyscy klik. Dzwonek obok. Wszyscy klik. Opcja wszystkie powiadomienia. Wszyscy klik.
Studio Dziki Zachód.
Jesteś?
Bry, jesteś.
Jakiś zachrypnięty.
A troszkę, bo było święto dziękczynienia, więc dużo wrzasków i zimne napoje i inne takie.
Bardzo zimne?
Nie, ja tam za dużo lodu nie lubię, bo on się potem rozpuszcza i albo musisz szybko pić, żeby nie straciło smaku, albo pijesz powoli, ale coraz bardziej wodniste, więc niespecjalnie zimne. No można wcześniej wsadzić wino czerwone, bo bardzo często mówią, że w temperaturze pokojowej trzeba pić, z tym, że nie doczytali podręczników historii. W Kalifornii po prostu wino czerwone się razem z białym trzyma w lodówce. I potem czerwone trochę wcześniej wystawiasz, żeby nie było aż tak zimne jak białe. Natomiast jednakowoż trzymasz w lodówce, bo w temperaturze pokojowej oznaczało, że z piwnicy zamku we Francji, gdzieś nad Loarą, tam gdzie wina wymyślano, wynoszono te wina z piwnicy i one tam były chłodne. Tam potrafiło być 13 stopni, 17 stopni w takiej piwnicy wilgotnej starego zamku. Wynoszono, podawano na stoły, a w tych salach, w których siedzieli, też nie było specjalnie gorąco. Bo to w zamkach rzecz się dzieje. Dzisiaj natomiast nasza temperatura pokojowa to jest 71 stopni Fahrenheita albo 21 Celsjusza. I jak w takiej temperaturze podamy wino, a latem potrafi być cieplej w pokoju, no więc jakby ktoś podał czerwone wino w temperaturze 26 stopni latem do obiadu przy otwartych drzwiach od werandy, no to bez sensu się robi, nie smakuje. W związku z tym z lodówki. Czerwone wino podajemy z lodówki, tylko nie aż tak zimne jak białe.
Ale nie udawaj, że piłeś białe albo czerwone wino. Znam cię, nie piłeś ani białego, ani czerwonego wina, tylko rum.
Tylko co?
Rum.
A rum na rozgrzewkę też potrafię, oczywiście bardzo lubię i znalazłem kolejny typ rumu, a to teraz nie powiem jaki, bo zapomniałem. Pamiętam fotograficznie obwolutę.
A pamiętasz tych, z którymi rozmawiałeś, czy już też zapomniałeś o nich?
Nie, no pamiętam, że ja się nigdy w życiu nie upiłem.
Sąsiad...
Nigdy mi się w życiu
jak
film
to?
Nie urwał. Nigdy w życiu nie żygałem po wypiciu. No jakoś tak, już stary jestem, to może już nie dojdę do tego etapu.
Zawsze wiedziałeś, że jesteś Wojciech Cejrowski?
O tak, ja jestem trochę w różnych okresach mojego życia bywałem pyszny, w związku z tym, że Pan Bóg dał wiele talentów, to człowiek jak jest młody, to napełnia się pychą i pęcznieje. Natomiast miałem przy sobie mojego ojca, który tak jak wcześniej był menadżerem Czesława Niemena, tak potem był moim. Na zamknięcie swojej kariery. Byłem ostatnim jego dzieckiem. Wcześniej tam był Niemen, Rodowicz, zespół No To Co, Skaldowie, to wszystko dzieci mojego tatusia. I on umiał spuszczać wodę sodową z tych balonów napęczniałych. W związku z tym mnie wytrenował, ze szpilą chodził i spuszczał. No, więc tak, nigdy nie zapomniałem, że jestem Wojciech Cejrowski, bo mi ojciec kazał pamiętać o tym. I miał taką frazę, to żeby przejść do mądrzejszych tematów od chlania i od pyszności. Mówił, pamiętaj, do końca życia będziesz nosił moje nazwisko, a nie swoje. Twoje to będą nosić twoje dzieci ewentualnie, jak się dorobisz, albo wnuki i tak dalej. Natomiast ty do końca życia nosisz moje nazwisko. Zapamiętam, to jest bardzo mądra fraza. Państwo muszą na spokojnie w domu przemyśleć, zapisać sobie, popatrzeć na to. Rzeczywiście. No już plan minimum to póki ojciec żyje i póki jeszcze ojca pamiętają, to dziecko nosi nazwisko ojca, więc nie wolno spaprać. No i z tego powodu zawsze pamiętałem, że jestem Cejrowski, że jestem Wojciech, a nie Stanisław. I, no to odpowiadam na twoje pytanie w ten sposób. To zawsze pamiętałem, dlatego nigdy nie urwał mi się film, nigdy nie żygałem po piciu i tak nigdy nie zapomniałem, kim jestem, nigdy mnie w rowie nie znaleziono.
I nigdy nie zapomniałeś o tym, z kim się spotkałeś wieczorem, to z kim świętowałeś to dziękczynienie? Z lekarzem, no ze znajomym lekarzem, bo już go, z tym panem, który wywozi ci śmieci i z trzecim sąsiadem, którego nie znam.
Nie, mnie wywozi śmieci ekipa. Kiedyś była murzyńska, przyjeżdżali i człowiek się trochę bał nawet czasami, bo jedzie taka ciężarówka, ona nie zawsze jest oznaczona, to zależy od rejonu. Przy dużych miastach to tam mają wymalowane swoje znaki firmowe, natomiast jak po wioskach jeżdżą te mniejsze firmy, bardziej doraźne, to czasami jedzie po prostu jakaś buda w twoją stronę i nie wiesz, co to jest, bo od przodu nie widać, co on tam ma z tyłu, że ma na kosze do śmieci. No i na schodku przy tej ciężarówce, trzymając się za rurę, stoi na zewnątrz, czarny jak smoła i błyszczący, bo spocony, bo gorąco, drugi w szoferce i tak jadą w twoją stronę. To się można przestraszyć, dopóki się nie oswoisz. Teraz paradoksalnie, Biden tyle pieniędzy rozdaje za siedzenie w domu. Ludzie sobie policzyli, że dostają więcej zasiłku na bezrobociu niż płaca minimalna wynosi. W związku z tym takie roboty najprostsze, do których nie potrzebujesz żadnego wykształcenia, tylko możesz po prostu wejść i się nająć do roboty. Mogą cię przyuczyć do paru rzeczy, ale nie potrzebujesz osobnej szkoły, nie potrzebujesz certyfikatu, dyplomu, niczego takiego. Do takich robót zatrudniasz się, szczególnie jak przechodzisz przez drzwi, to na jakiś okres za płacę minimalną, no bo za jaką? Nie znamy się, ty nie znasz roboty, nie wiesz, czy podołasz, oni nie znają ciebie, nie wiedzą, czy będziesz dobrym pracownikiem, więc regułą jest, że do prostej roboty popychanie mopa w restauracji, na zmywaku pracowanie, na śmieciarza pracowanie, zanim się dorobisz wyższej płacy, to jest taki okres 6-miesięczny czy okres roku, kiedy dostajesz płacę minimalną. I cała masa ludzi w Ameryce odeszła na bezrobocie zupełnie świadomie z takich prostych, a bardzo ważnych w społeczeństwie prac. Bo na bezrobociu, jak odejdę z pracy, zatrudnię się i po miesiącu odchodzę, to Biden mi zapłaci więcej niż moja płaca minimalna. Ja w tej pracy, jakbym posiedział ileś miesięcy, to w końcu zacznę zarabiać więcej niż zasiłek. Ale nadal, jak zarabiam 10% więcej niż zasiłek, albo mogę zasiedzieć w domu na zasiłku, to wiele osób jeszcze nadal wybiera zasiłek. Bym poszedł do pracy, bym trochę więcej dostał, ale zasiłek, mogę sobie oglądać mecze cały dzień i ktoś mnie poratuje. To jest wadliwa koncepcja, żeby na bezrobociu dawać zasiłek. Zasiłki powinny być celowe i rozdawane wyłącznie przez organizacje charytatywne. Przychodzisz do jakiegoś swojego księdza, do Caritasu, on cię zna i mówisz, że naprawdę potrzebujesz piec wymienić, albo że potrzebujesz jakiejś roboty, albo jakiegoś wsparcia. I ta organizacja charytatywna, a nie państwo, rozdaje pieniądze, które ktoś z dobrej woli podarował. To byłby dobry system, zachęcający do pracy. Natomiast to, co robi państwo socjalistyczne prezydenta Brandona, to spowodowało, że brakuje rąk do pracy w Ameryce. Wszędzie widzisz znaki now hiring, czy przyjmujemy do roboty. Charakterystyczny znak w Ameryce. To zwykle był sygnał boomu gospodarczego. No bo rozwijamy się. Miałem warsztat, na którym robiliśmy 3 sztuki dziennie, teraz 13 sztuk dziennie robię czegoś, nie wiem czego, wszystko jedno, zakład produkcyjny, więc potrzebuję nająć nowych pracowników. To był sygnał boomu gospodarczego, a w tej chwili to jest sygnał rozwałki gospodarczej. No przyszła komuna do Ameryki. Ale... Nie wiem, jak myśmy w tym temacie się znaleźli. A, o śmieciarzach było. Teraz biali jeżdżą, skonkluduję. Jeździ ekipa białych, bo wcześniejsza ekipa czarnych poszła, i ja to wiem o nich. Poszli na zasiłek Bidena, zupełnie świadomie, bo wiedzą, jak ten zasiłek wygaśnie, za jakiś czas się skończy, zabraknie pieniędzy albo zaczną za mało wypłacać, to ja jako śmieciarz zawsze znajdę pracę, więc do niej wrócę. Ale na razie pożyję sobie na garnuszku społeczeństwa, na Bidenie sobie się pożywię, przez czas jakiś odpocznę.